Piekielnie mocne słowo. Zaprasza ksiądz kanonik Jacek Piekielny.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, myślę, że się ze mną zgodzicie, że to, czego chyba najbardziej brakuje współczesnemu człowiekowi, to takiej pewności stabilizacji. Niepewność jutra, lęk, obawy. My się ciągle o coś boimy. Boimy się, co będzie z nami. Boimy się, co będzie z bliskimi. Niestety bardzo często w tym strachu, w tym lęku, w tych obawach jesteśmy po prostu sami. Nikogo nasze problemy nie interesują. Nikt nie ma dla nas czasu. Nie ma z kim porozmawiać, nie ma się z kim podzielić. Nawet nie ma za bardzo komu się w ramię wypłakać i powiedzieć, że sobie nie radzę, że coś mnie po ludzku przerasta. Niestety te wszystkie social media zabrały nam przyjaciół, zabrały relacje. Już nie jesteśmy sobą potrzebni, już nie rozmawiamy o wszystkim, o niczym, żeby tylko być, żeby się sobą cieszyć, żeby nawet pomilczeć, ale patrząc na siebie. My, ludzie tacy mądrzy, pewni siebie, czasem wręcz zbyt pewni siebie, oczytani, wykształceni, czasami po prostu boimy się przyznać, ale sobie z życiem nie radzimy. Nieraz czujemy się jak małe, bezbronne, zagubione dziecko gdzieś w wielkim mieście. Stajemy na środku, nie wiemy, którędy iść. Nie wiemy, czy w lewo, czy w prawo. Najchętniej byśmy się w tej bezradności rozpłakali. Czasem po prostu wszystko nas przerasta. I wiemy, że wcześniej czy później stwierdzimy, że moje życie jest bez sensu. Właściwie nie wiem, po co żyję, nie wiem, dokąd zmierzam. Nic mnie nie cieszy. To zresztą nie jest przypadek choroby cywilizacyjne, o których coraz głośniej się mówi. Depresje wśród młodych ludzi, wśród młodzieży. Wierzyć się nie chce. Młodzi ludzie, wszystko przed nimi. Oni mówią, wszystko jest bez sensu, wszystko jest nijakie. Tyle nerwic, psychiatrzy, psycholodzy, roboty, urobieni po łokcie, nie nadążają, umawiają się na rok, czasami półtora do przodu. Ile prób samobójczych, przerażające, coraz więcej. W ten sposób ludzie mówią, krzyczą, że nie wiem, po co żyję, moje życie nie ma najmniejszego sensu. Z jednej strony mamy wszystko, żyje nam się coraz lepiej, wygodniej. Z drugiej strony, niestety już nas nic nie cieszy, wspomniana młodzież. Lubię słuchać starszych ludzi, jak oni mówią, jak myśmy byli młodzi, nie mieliśmy nic, a mieliśmy wszystko, bo mieliśmy siebie. Umieliśmy ze sobą być, rozmawiać, bawić się, w piłkę grać, kłócić się, potem się godzić, ale być razem. Teraz oni mówią, wszystko jest bez sensu. Mają wszystko, już czasem rodzice nawet nie wiedzą, co im kupić, bo już wszystko mają. A nic ich nie cieszy. Młodzi ludzie, młodzi małżonkowie. Wydawać by się mogło. Różowe okulary, wszystko takie piękne, słodkie. Przecież nie tak dawno ślubowali sobie miłość. Nie potrafią się czasem cieszyć. Nawet wielkimi rzeczami. Ile razy jako kapłani to słyszymy? Proszę księdza, mamy piękny dom, ale myśmy się tu o wszystko kłócili. Mało rozwodu nie było, kolor ściany. Nic nas nie cieszy. Wszystko jest okazją, żeby się pokłócić, bo każdy musi mieć inne zdanie. Nie ma takiej radości. Małżonkowie, bez względu na staż, czasami wrażenie, że się sobą męczą, nie potrafią sobie dać radości. Rzadko kiedy kobieta śpiewa w kuchni, tańczy z radości, bo to wszystko takie nijakie, byle jakie. Pamiętam, na jednej z kolęd modlitwa, modlę się o Boże błogosławieństwo, o zgodę, miłość, harmonię w domu, żeby to był dom pełen miłości, żeby tu się chętnie wracało, tu się każdy dobrze czuł, tak jak to robi każdy kapłan. Słyszę, że obok kobieta płacze. Pytam się, czy coś się stało, byłem przekonany, może pogrzeb, może choroba kogoś. Ona mówi, proszę księdza, bo tak ksiądz pięknie mówi, ale ja już, mi się już nie chce żyć. Ja mam wszystko, ja mam piękny dom. Ja mam samochód za kilkaset tysięcy złotych. Niemal, że byliśmy z mężem chyba we wszystkich możliwych krajach świata. Tylko, że ja się czuję jak zero. Nikt nie ma dla mnie czasu, nikt mnie nie szanuje. I opowiadała, jak było w jej domu rodzinnym. Mówi, to był dom bardzo skromny. Często jedli przez cały tydzień chleb ze smalcem, bo nic innego nie było. I mówi, ale w moim domu tata nigdy nie popychał mamy, nie przeklinał na nią. W moim domu było skromnie, ale tam było tyle miłości. I wie ksiądz, ja bym to wszystko, co mam, oddała, żeby mieć taki dom, jak mój dom rodzinny. Nie chce mi się żyć, mówi. Gdyby nie dzieci, niech mi ksiądz wierzy, ja bym chyba z sobą skończyła. Moje życie nie ma żadnego sensu. Kochani, niestety coraz więcej ludzi tak mówi. Nieraz tylko udają szczęśliwych. To jest taki uśmiech filmowy. Ja jestem mocna, ja jestem mocny, ja sobie poradzę. Nie potrzebuję niczyjej łaski. Po cichutku ocieramy łzy i uśmiechamy się, udając, że wszystko jest w porządku. Niesamowite zjawisko, które nam, współczesnym ludziom, towarzyszy. Bez sens życia. To zjawisko jest tak wielkie. Wielki psychiatra, warto czytać jego książki, Viktor Frankl, w jednej ze swoich książek pod tytułem W poszukiwaniu sensu życia, to zjawisko określił nerwicą egzystencjalną. Co to oznacza w praktyce? Że człowiek, który ciągle gdzieś biegnie, który ciągle czegoś szuka, kiedy go zatrzymamy, rozpędzonego w codzienności, zadamy pytanie, po co żyjesz? Po co to wszystko? On mówi, nie wiem. Ale pójdź mnie, bo ja się gdzieś śpieszę. U podstaw tego wszystkiego, kochani, zawsze leży brak nadziei. Nadzieja, która jest oczekiwaniem na spełnienie się czegoś, czego my pożądamy, czego chcemy, na czym nam zależy. I ufność, że się to wszystko spełni. I to jest najgorsze, że to my, zamiast dawać sobie nadzieję, to my, często tym, których kochamy, tę nadzieję odbieramy. Wydaje mi się, że w życiu wcale nie chodzi o to, żeby tych problemów, trudności nie było. To jest niemożliwe, jesteśmy realistami. Każdy je ma. Ja to często powtarzam. Są dwa rodzaje ludzi. Jedni mówią o problemach, drudzy nie mówią, ale wszyscy je mamy. Nie chodzi o to, żeby nie było problemów, tylko żeby w tych problemach nie być samemu. I to jest największy problem nas, współczesnych ludzi. Ludzie zawsze problemy mieli, ale nigdy nie byli sami. Zawsze był ktoś, kto zauważył i powiedział, co się dzieje, czemu płaczesz, czemu jesteś smutny, smutna. Wystarczyło się podzielić, powiedzieć. Problem nie zniknął, ale łatwiej było z nim żyć. Łatwiej było go dźwigać, bo nie wszystko jesteśmy w stanie przecież przezwyciężyć. I wcale nie chodzi o to, żeby wszystko przezwyciężyć, tylko żeby czasami być. Bo miłość to jest przede wszystkim obecność. Żeby był ktoś, z kim przynajmniej można się podzielić swoimi problemami. Być może usłyszymy, nie rozumiem, nie umiem ci pomóc, ale jestem obok. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Sam Chrystus w swojej Ewangelii przecież tak pięknie powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. I nie mówi, ja to wszystko zabiorę. Ja za ciebie będę cierpiał, za ciebie będę chorował. Tylko od razu dodaje, piękne zdanie, ja was pokrzepię. Ja będę obok, ja będę twoją siłą, żebyś nie był samotny, żebyś nie musiał sam, sama. Nie udawajmy, że jesteśmy samowystarczalnymi ludźmi. Nie próbujmy siebie oszukiwać, że jesteśmy na tyle mądrzy, że sobie ze wszystkim poradzimy, bo wcześniej czy później bezradnie staniemy i powiemy, to nie ma sensu. Być blisko, towarzyszyć, tak jak to czyni Pan Jezus. Pamiętamy dobrze tę scenę z Ewangelii, kiedy to uczniowie idą do Emaus, załamani, zdruzgotani. Zresztą to piękne zdanie wyrażone przez nich, abyśmy się spodziewali, praktycznie wyraża stan ich serca, ich umysłu, stan ich ducha. W tym, myśmy się spodziewali, nie było żadnej nadziei, żadnego sensu. Był zawód, rozczarowanie. Zobaczcie, co robi Pan Jezus. Po prostu jest blisko, On im towarzyszy. Ciekawa rzecz. Pozwala im się wypowiedzieć. Przecież wie, co trapi ich serca. Wie, z czym sobie nie radzą. On to wszystko wie, bo jest Bogiem. Ale też wie i tego nas uczy. Pozwól się komuś wypowiedzieć. Pozwól, żeby wyrzucił to ze swego serca. Nie udawaj mądrali i od razu dajesz gotową receptę. Wysłuchaj, bo tylko wtedy zrozumiesz, a kiedy zrozumiesz, jesteś w stanie pomóc. A jeżeli jesteś w stanie pomóc, to wtedy będziesz i wtedy dopiero będziesz komuś bardzo mocno potrzebny. Zanim Pan Jezus daje ich w serca nadzieję, napełnia ich życie sensem, najpierw musi, że tak powiem, zresetować serce, wyczyścić je z tego wszystkiego, co złe, z tej beznadziei, z tej ludzkiej bezradności. Dopiero wtedy może się rodzić nadzieja. Nie ma sensu wrzucać do tego serca wszystkiego naraz, bo to by im się poplątało. I dopiero kiedy im powiedział, dlaczego tak musiało się stać, dopiero kiedy dał im do zrozumienia, że to wszystko miało jakiś sens, że to wszystko było po coś, wtedy co zrobili? Wrócili z powrotem do Jerozolimy. Wrócili tam, skąd uciekali, czyli do problemów, do kłopotów, do prześladowań, do cierpienia. Ale ich serce pałało, Ich serce było pełne radości, entuzjazmu. Ich serce było pełne nadziei. Tak jak to potem święty Paweł powie, cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Zrozumieli, że to wszystko ma sens. Nawet cierpienie, nawet owa ucieczka. To wszystko było po coś, żeby wrócili i umacniali swoich braci. A Góra Tabor, Pan Jezus tuż przed swoją męką zabiera trzech apostołów Piotra, Jakuba i Jana. Po co? Żeby poczuli klimat raju, obecności Boga. Chrystus uchylił przed nimi rąbka tajemnicy, pokazał, że jest Bogiem, że nie jest tylko człowiekiem. Przepiękny, cudowny widok, niesamowite doświadczenie, które sprawia, że Piotr mówi, Panie, zostańmy tu, wybudujmy tu, rozbijmy namioty. Tu jest tak cudownie, ja nie chcę wracać na dół. Tam są problemy, kłopoty, tam wcale nie jest tak radośnie. I co mówi Pan Jezus? Trzeba zejść na dół. Trzeba wrócić do problemów. Trzeba potem wejść na Golgotę. Potrzebne jest doświadczenie cierpienia, również i umierania. Ale od razu dodaję, ale to, co najlepsze, jest dopiero przed wami. To wszystko musi przyjść. Ale po każdej Golgocie następuje cudowny poranek zmartwychwstania. Następuje to, co będzie trwało wiecznie i tej radości nigdy nam już nikt nie odbierze. To, co najpiękniejsze, jest dopiero przed wami. Pamiętam, kiedyś jeden z kleryków opowiadał, zresztą historia bardzo mocno wpłynęła na to, że obecnie jest kapłanem. Mówi, jako młody chłopiec należał do oazy, prowadził ich cudowny kapłan, który zgromadził wokół siebie kilkaset młodych ludzi w oazie różnego stopnia i pośród nich wyróżniał się jeden animator muzyczny. Mówi, niesamowity człowiek, nie tylko pięknie grał i śpiewał, ale przy tym bardzo przystojny, jak twierdził, no, laski za nim latały, choć sam miał już swoją dziewczynę kilka lat, młody student. I pewnego dnia w jego życiu wydarzyło się coś strasznego, właściwie to konsekwencja czegoś. Zemdlał szybko do szpitala, do Częstochowy. Diagnoza zabrzmiała brutalnie. Guz mózgu. Prawie 40 lat temu, to przecież wyrok śmierci. Operacja być może sprawi, że będzie dalej żył, przywieźli go do Warszawy. Po operacji, tydzień, półtora po, wybrali się razem z księdzem, pięciu, bo tyle się w samochodzie osób mieściło. Dziewczyna, owego chłopaka, ksiądz, no i ich trzech. I mówi, kiedy weszli na salę, nikt go nie poznał. Już nie miał pięknych, czarnych, długich włosów. Był cały łysy, trochę blady, sinoblady. Po tych wszystkich zabiegach, operacjach, utracie krwi, weszli, nawet go nie poznali, tylko zapytali się, gdzie leży ten i ten. On patrzył w okno, odwrócił się. Mówi, to ja jestem, co już mnie nie poznajecie? Na widok zaczęli wszyscy płakać. Dziewczyna wtuliła się w jego ramiona bardzo mocno. Nawet ksiądz się rozkleił. Taki młody, przystojny chłopak. Taka tragedia. A on wtedy uśmiechnął się, rozłożył ręce i powiedział, no przecież to, co najlepsze, jest dopiero przede mną. Proszę księdza, sam nas ksiądz tego uczył. Niewiarygodna wiara, niewiarygodna nadzieja, że to, co najlepsze, rzeczywiście. Kilka dni umarł, powikłania pooperacyjne. Potem okazało się, że lekarze z góry wiedzieli, że nie ma szans na przeżycie. To, co najpiękniejsze, jest dopiero przed nami. Kiedy Pan Jezus zapowiada kataklizmy, koniec świata, trzęsienia ziemi, ojciec przeciwko synowi, córka przeciwko matce. Jak on to puentuje, jak kończy? To są słowa pełne nadziei. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze ocalenie. Kochani, w życiu każdy z nas może wiele stracić. Wiele doświadczeń, cierpienia, chorób. Wiele rzeczy niezrozumiałych, których na pewno nie planowaliśmy i na pewno nie chcemy. I to wszystko pokonamy, damy radę, pod warunkiem, że w sercu będzie nadzieja. Ktoś powiedział kiedyś, jeżeli chcesz kogoś zniszczyć, zabierz mu nadzieję. Nie będzie miał po co żyć. Czasem warto popatrzeć na kobiety w szpitalach onkologicznych. Niesamowity widok. Nieraz pytanie, skąd one biorą siłę? Wiedzą, że dziecko jest czasem nieuleczalnie chore. Małe, niewinne, nikogo nie skrzywdziły. Matka, która pracuje 8 godzin, w domu pewnie jeszcze jedno, drugie dziecko. No i nieprzespane noce, bo jak spokojnie spać, jak dziecko tak poważnie chore. I te matki przychodzą do swoich dzieci, bawią się, śmieją, wygłupiają, opowiadają wiersze, skaczą, udają misia, czy zająca, czy kaczuszkę, żeby rozśmieszyć dziecko. Zadawaliście sobie kiedyś pytanie, skąd matka w takim momencie ma siłę, żeby się śmiać? Odpowiedź jest bardzo prosta. Z nadziei. Z nadziei, że może stanie się cud i wbrew temu, co mówią lekarze, dziecko powróci do domu, a wtedy wszystko ma sens. Wtedy nie jest ważne, jak ten dom wygląda. Nie jest ważne, jakie są meble, zabawki, jaki samochód przed domem. To nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli dziecko jest w domu, jest zdrowe, jak się tu nie cieszyć? Nie wiem, czy ktoś z was widział kiedyś oczy matki, która straciła dziecko. Jako kapłani, chcąc, nie chcąc, z takimi ludźmi się spotykamy. Czasem tam nie ma rozpaczy, pretensji do nikogo. Tam jest coś więcej w tych oczach. Brak nadziei. A to jest coś więcej niż rozpacz i bezradność. To jest po prostu bezsens. Po co żyć? Dla kogo? Ba, już nawet nie chcą żyć. W życiu może niewiele dokonamy wielkich rzeczy, spektakularnych. Nie będziemy mieli jakichś zacnych tytułów. I myślę, że to chyba nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby nikt z nas nigdy nikogo nie pozbawił nadziei. Ba, żebyśmy tę nadzieję budzili w innych. Żebyśmy jako ludzie wiary pokazywali na Jezusa źródło wszelkiej nadziei. Bo wtedy sprawimy, że ktoś odnajdzie sens życia i już będzie miał po co żyć, mimo problemów i trudności. Będzie miał po co żyć. W życiu wcale nie o to chodzi, żeby nie było problemów, tylko żeby nie być wtedy samemu. A Jezus tak pięknie powiedział, zapewnił każdego z nas. Ja jestem z wami po wszystkie dni, te dobre i te złe. Po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nigdy o tym nie zapominajmy. Jest zawsze ktoś po naszej stronie. Człowiek nigdy nie jest sam. Samotność jest zawsze wyborem. Choćby nie wiem, jakie problemy cię spotkały. Im trudniej, im ciężej, tym Chrystus jest bliżej ciebie. On jest naszą nadzieją. On jest sensem naszego życia. On przyszedł po to, żeby nasze życie uczynić jedną wielką nadzieją. To, co najpiękniejsze, dopiero przed nami. I nigdy o tym nie zapominajmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Piekielnie mocne słowo. Zaprasza ksiądz kanonik Jacek Piekielny.